Naturalnie o ogrodach, odcinek 176. Naturalnie o ogrodach. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witajcie bardzo serdecznie. To jest pierwszy marcowy odcinek. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku. Bardzo mi miło, że jest marzec. To oznacza, że jeszcze będzie bardziej zwariowanie niż dotychczas.
Jeszcze będzie bardziej zwariowane. Te popołudnia coraz dłuższe. Będzie można robić coraz więcej. A jak jeszcze pod koniec miesiąca przestawią nam zegarki, to jeszcze będzie więcej czasu popołudniami do robienia, bo się okaże, że te wieczory są coraz dłuższe. Kochani, dzisiaj marzec w ogrodzie, ale w ogrodzie warzywnym. Mówić będziemy o ogrodzie warzywnym, dlatego że mamy bardzo dużo spraw do załatwienia w warzywniku. Czekają nas, albo w zasadzie już trwa pierwsza kwadra, ale w tym miesiącu czekają nas trzy kwadry, albo nawet kawałeczek czwartej się jeszcze załapuje, bo od wtorku 28 lutego, czyli od ostatniego wtorku, aż do poniedziałku 6 marca trwa kwadra owocu. Potem w środę 8 marca rozpocznie się kwadra korzenia i będzie trwała do 14 marca, też do wtorku. I potem będzie trochę przerwy, ale 22 marca w środę rozpocznie się kwadra liścia, która potrwa do 28 marca, do wtorku. No i widzę, że na tym naszym kalendarzu, czy na ekologicznym poradniku księżycowym Magdy Przybylak, z którego korzystamy, 30 marca, Katarzyno, czyli już na sam koniec miesiąca, znowu rozpoczyna się kwadra owocu, ale nasz ten marzec darzy. Ale chciałbym, żebyśmy wyjaśnili dwie rzeczy. Dlatego, że ja w kalendarzu albo w takim terminarzu siewów umieściłem pomidory w dwóch datach. I tutaj uwaga. Pierwsza data, taka podstawowa do wysiewu, to będzie dopiero od 30 marca do 5 kwietnia. Taki najlepszy czas do wysiewu. Ale umieściłem też w tej kwadrze, która teraz trwa, z taką uwagą, którą dodałem i którą powiedziałem, że to są pomidory szklarniowe i które będą sadzone na początku maja i będziemy mogli zapewnić ogrzewanie w szklarni do czasu, kiedy nie miną przymrozki. Więc dla tych takich, którzy mają tam jakieś ogrzewanie elektryczne, to teraz można by było zacząć wysiewać, według mojej wersji. Ale wszyscy, którzy mają normalne szklarnie, którzy mają normalne tunele foliowe, którzy mają grunt, powinni zaczekać jeszcze. To wyjaśnijmy, ile muszą zaczekać i jak sobie policzyć, kiedy wysiać te pomidory.
Tak, no wydaje mi się, że to z pomidorami nie jest tak jak z paprykami. I one raczej wszystkie wschodzą bardzo równo. One wszystkie bardzo szybko i równo wschodzą. Mm-hmm. Nawet te większe, te mniejsze, tutaj nie ma bardzo różnicy. Tak, i ja myślę, że trzeba się naszykować na 8 tygodni od czasu, kiedy wysiejemy te pomidory, do czasu, kiedy możemy je wysadzać. I teraz oczywiście możemy je wysadzać w różnych miejscach. Tak jak Jacek przed chwileczką powiedział, możemy wysadzać je w szklarni albo w tunelu, w ogrzewanym środowisku.
Tak, ogrzewanym. Ogrzewanym.
Tak, mhm. Albo możemy wysadzać je w zimnej szklarni, w zimnym tunelu, albo możemy je wysadzać do gruntu na zewnątrz, do ogrodu. Tak? To są trzy opcje. I oczywiście ja bym bardzo chciała być tą osobą, która ma do dyspozycji albo ogrzewany tunel, albo chociażby ogrzewaną szklarnię, bo wiecie, ja mam grzejnik do szklarni, my mamy te nasze dmuchawy, ale one są w szklarni tylko w momencie, przez te 2 miesiące maksymalnie, tak? Powiedzmy marzec i kwiecień, połowa marca do połowy maja, tak? 2 miesiące, żeby po prostu wspomóc siewki i sadzonki. Ale nie stać mnie na to, żeby ogrzewać na przykład nasz cały tunel, a w szklarni o tej porze roku nie mam miejsca, żeby sadzić pomidorów i zresztą nie sadzę pomidorów w mojej szklarni, bo po to właśnie mam tunel. Dlatego w moim przypadku ja muszę się trzymać przede wszystkim zaczynamy od końca. Zaczynamy
otóż
od daty wysadzenia. Czyli ja muszę się trzymać tego, że okej, nie będzie to morze, wiecie, no w tunelu jednak zawsze jest troszeczkę cieplej niż na zewnątrz, nawet w tunelu nieogrzewanym o każdej porze roku. Dlatego spokojnie w naszym tunelu będziemy mogli wysadzać już do gruntu pomidory około, ja bym myślę, że spokojnie koło 15 maja, to już spokojnie, nawet od 10 maja, ale zobaczcie, nawet mówię, ja nie mówię od 1 maja, mówię od 10 maja, bo naprawdę nie ma co kombinować i nie ma też co się spieszyć, naprawdę nie ma co się spieszyć, szczególnie z pomidorami, bo później będzie szkoda, bo to są takie wspaniałe warzywa. Także zobaczcie, jeżeli ja będę wysadzała coś do mojego tunelu, nieogrzewanego, ale jednak tunelu w połowie maja, 10-15 maja, no to ile tygodni wcześniej muszę je wysiać, tak? To jest prosta kalkulacja, szczególnie jeżeli chcemy się wpasować w kwadrę owocu, więc spokojnie możemy to zrobić w kolejnej kwadrze owocu, która będzie na przełomie marca i kwietnia, tak? Dobrze mówię, bo nie mam przed oczami.
Dobrze mówisz, to wyjdzie około 6 tygodni. Pomidory potrzebują od 6 do 8 tygodni od momentu, słuchajcie, wysiania do posadzenia do gruntu. One naprawdę nie potrzebują długiego czekania, tym bardziej, że im później wysiejecie, szczególnie te takie wrażliwe rośliny jak pomidory, to łatwiej je będzie utrzymać czy to na parapecie okiennym, czy tak jak Katarzyna mówi, w tunelu, czy w szklarni, tylko dogrzewanej, takiej, w której ustawicie temperaturę, żeby ona nie spadała poniżej 8 stopni Celsjusza. Mhm. Ale będą mieć dużo światła, w związku z tym będą pięknie rosły. Przenoszone pomidory w wydłużonym okresie rozsady wcale nie będą szybciej dawały owoców, wcale nie będą lepiej rosły.
Nie będą, a będą narażone też na stres. A wiecie, co stres powoduje? Stres powoduje osłabienie systemu i wtedy mogą wejść choroby albo szkodniki mogą atakować, tak? Szczególnie na tych długich, wyciągniętych, rachitycznych siewkach, nie tylko pomidorów, ale innych. Zobaczcie, jak szybko pojawiają się mszyce, ponieważ mszyce lubią takie delikatne rośliny, a nie takie, które mają porządną, twardą skórkę. Dlatego policzcie sobie, jeżeli będziecie wysadzać pomidory do gruntu, nie macie możliwości uprawy w zimnym tunelu albo w zimnej szklarni, no to musicie ten termin jeszcze bardziej przesunąć.
W ciepłym, tak myślisz, mówisz?
Tak, w ciepłym tunelu, a nie, nawet w zimnym, nie, tak jak mówię.
Jeśli nie możecie sadzić w zimnym.
Tak. Mhm. Jeżeli macie tylko dwór, że tak powiem, tak, tylko grunt na zewnątrz, to jesteście oddaleni jeszcze o kilka dni. Tak jak Jacku, ty pisałeś w newsletterze, 20 maja, to nie jest naprawdę jakiś, to nie jest wygórowana.
Patrząc na kalendarz, to będzie nawet 22, 23,
tak.
Gdzieś
tak,
mniej więcej,
i to jest bardzo ważne.
Groźba przymrozków.
Ten 15 maja, to jest, wiecie, to jest ogólna taka bardzo data i to też nie dotyczy wszystkich roślin wrażliwych na przymrozki, dlatego że są niektóre rośliny, które są o wiele mniej wrażliwe na przymrozki niż te nasze ukochane pomidory, które są delikatne i które później, jeżeli tak jak mówię, jeżeli my teraz osłabimy ich systemy, to one później nie będą za dobrze owocowały, nie będą dawały takich plonów, jak chcemy. Także jeżeli będą wysadzane do gruntu, to będą wysadzane około 20-25 maja, no to sobie policzcie wtedy to spokojnie na początku kwietnia, prawda?
To tego 30 marca, kiedy zacznie się kwadra owocu, można spokojnie wówczas wysiewać pomidory, bo 30 marca, na koniec tego miesiąca, rozpoczyna się bardzo dobra kwadra do wysiewu warzyw owocowych.
Ja podejrzewam, że większość z nas ma taką właśnie sytuację, że ma albo wysadzanie pomidorów i ogórków, i tych innych rzeczy, które też wypisałeś, do gruntu albo do tunelu chłodnego, albo do szklarni chłodnej. I tutaj też melon, arbus, takie inne rzeczy, tak, które szybko rosną i które nie mogą w ogóle znieść chłodu. Także pamiętajcie o tych innych roślinach również. Ale jeżeli macie ogrzewane tunele, i powiem wam szczerze, że to są zazwyczaj jakieś jednak miejsca profesjonalne, które po prostu uprawiają na sprzedaż albo do jakiejś restauracji, to wtedy możecie sobie na to pozwolić. Oczywiście, wtedy możecie sobie nawet wysiewać pomidory, tak szczerze mówiąc, w styczniu.
No nie, bo wtedy jeszcze trzeba lampy, no właśnie.
I później, no ale dużo ludzi to robi. Dużo ludzi to robi. Ja wiem, że podczas moich live'ów z patronami widzę, co się dzieje u nich w domach, w mieszkaniach i dlatego, że pokazujemy sobie nawzajem, co się dzieje i to jest fajne, ponieważ my mamy live'y takie, na których możemy się widzieć, że tak powiem. No i wiem, że jest sporo osób, które, są osoby, które mają światła, LED-y i uprawiają już wcześniej i podejrzewam, że to są osoby, które będą wysadzały później rośliny do ciepłych warunków, bo nie ma szansy, ale to jest też ciekawe. Pamiętajcie jednak, to jest coś, w co można się bawić, to jest coś, co można próbować, wiecie, czemu nie, to jest jakieś takie coś, ciekawostka, prawda?
Warto ekscytujące może, to jest też
tak, przy okazji. Warto, można spróbować i potem się gdzieś tam pochwalić, że ja już coś tam mam. To jest fajne. Ale pamiętajcie również, że te rośliny, które uprawiane są pod lampami LED, one nie mogą być po prostu jednego dnia, nawet jeżeli są takie same warunki, jeżeli chodzi o temperaturę. Jeżeli na przykład w mieszkaniu mamy 15 stopni i w ogrodzie mamy 15 stopni, tak, i w dzień i w nocy, tak, to i tak nie możecie ich tak po prostu sobie wziąć z warunków mieszkaniowych, spod lamp i wysadzić do ogrodu, dlatego że słońce je zniszczy. One muszą się przygotowywać, musimy je hartować, musimy krok po kroku przygotowywać je do warunków na zewnątrz.
Także do światła. Mhm.
Jak najbardziej do światła i teraz widzę, bo teraz strasznie dużo jest tych różnych pomysłów na Instagramie, na Facebooku i też to pokazywał Charles Dowding, zawsze to pokazuje na wiosnę. Warto jest te wszystkie siewki nie traktować tak strasznie, wiecie, tak delikatnie, tylko bardziej właśnie podlewać czasami je z konewki o dosyć dużych takich otworach, tak, żeby te one poczuły krople wody walące w liście, w pędy. Czasami warto przejść i po prostu ręką przejechać po tych wszystkich swoich sadzonkach, żeby je nimi troszkę poruszać, żeby przyzwyczaić tkanki, przyzwyczaić te rośliny do dotyku, do powiewu wiatru, do tego, że spadnie na nie deszcz. Wiecie, to jest troszeczkę może przesadne, jak ktoś ma jakąś ogromną uprawę czegoś, no to nie będzie miał ochoty chodzić i wszystkiego macać albo podlewać w jakiś specyficzny sposób, ale nie bójcie się i nie ma co tak strasznie dbać o te sadzonki, właśnie jeżeli chodzi o to, żeby ich nie dotykać, nie podlewać od góry, tylko od dołu, wiecie, bo później takie dzieci takie
wychuchane, wydmuchane.
Dokładnie, wychowywane w jakimś takim balonie, wyjdą na zewnątrz do ogrodu i padną, tak? Pamiętajcie o tym, że warunki w mieszkaniu, czy w szklarni, czy w tunelu zawsze będą inne niż te na zewnątrz.
Dobrze, no to przejdźmy w takim razie do tych kwadr, które przed nami. Ta kwadra owocu, która trwa do 6 marca, te pomidory szklarniowe, melon, arbus, uprawiane później w szklarni, czy ogórek gruntowy uprawiane później w szklarni, ogrzewanej szklarni na początku maja, gdzie możemy zapewnić temperaturę, która nie spada do poniżej tych 8 stopni Celsjusza, żeby one się czuły dobrze, to można wysiewać. Ale są takie warzywa, Katarzyno, twarde, jak kalafior, jak brokuł, jak bób,
oj tak,
jak groch czy groszek pachnący, które można także teraz właśnie wysiewać. I mówimy często, że to są rośliny chłodnolubne, to znaczy, że one nie potrzebują ciepła do tego, żeby dobrze rosnąć. I pada pytanie właśnie, jak rozpoznawać, kiedyś mieliśmy takie pytanie, jak rozpoznać, które rośliny są chłodnolubne, a które są ciepłolubne?
Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Pamiętam, że ta osoba też napisała, skąd wiedzieć, skoro na opakowaniach nie jest zaznaczone, czy to jest ciepłolubne, i nawet nie można tak za bardzo się kierować tym, nie można się kierować tak naprawdę nawet terminem wysiewu, prawda? Ponieważ pisze się na papryce, na bakłażanach, na ogórkach, na pomidorach, wysiew w marcu, powiedzmy, tak? I tak samo jak napisane jest na kalafiorach, wysiew w marcu, więc tutaj akurat pod tym względem nie będziemy widzieć różnicy i to jest szkoda, ponieważ na przykład w Anglii na opakowaniach nasion jest zaznaczone, chociaż nie wiem, czy akurat przy warzywach, szczerze mówiąc, tak? Ale przy kwiatach jest zaznaczone, czy to jest perennial, czyli roślina wieloletnia, czy to jest hardy annual, czyli roślina jednoroczna odporna na chłody, na przykład groszek pachnący. Czy to jest roślina jednoroczna, bardzo wrażliwa na chłody, czyli half hardy annual, czyli półodporna, tak? To jest bardzo skomplikowane po angielsku, jak na przykład cynia, tak? Ona jest bardzo delikatna. Także niestety w tym przypadku, słuchajcie, musicie wykuć, musicie to zapamiętać. Oczywiście to przyjdzie z latami uprawy roślin w ogrodzie, to przyjdzie z latami doświadczenia, z latami waszego bycia ogrodnikiem. To się bardzo szybko przyzwyczaicie, ale bardzo ważne jest, na początku możecie sobie po prostu notować, na przykład tą listę, którą ja też mam przed oczami tutaj, dlaczego, że Jacek stworzył tą piękną listę do naszego newslettera Naturalnie o Ogrodach i warto sobie taką listę wydrukować i możecie sobie przy niej pisać, tak jak my teraz opowiadamy krok po kroku o tych roślinach, możecie sobie zaznaczać, że właśnie kalafior, brokuł, bób i groch i groszek pachnący to są rośliny, które będą znosiły chłody, ale brokuły są troszkę na liście podejrzanych, ponieważ niektóre brokuły są bardziej delikatne, niektóre są mniej delikatne, więc to też będziecie musieli po prostu poznać jakieś ulubione odmiany albo uważać. Ja osobiście brokuły chyba wysiałam, szczerze mówiąc, ale też spokojnie można by było je wysiać w kolejnej kwadrze, dlatego że one bardzo szybko rosną i potem też szybko, że tak powiem, plonują, dlatego że na przykład, wiecie, brukselka to jest też roślina kapustna, odporna na chłody, ale brukselka siedzi w glebie przez cały sezon i dopiero te brukselki, właśnie mi się przypomniało, że miałam zebrać brukselkę nowe, i te brukselki potem się zbiera, wiecie, zimą, jesienią i nawet przyszłą wiosną, tak jak ja jeszcze mam brukselki. A na przykład brokuł plonuje bardzo szybko, także nawet warto sobie w ten sposób zapisać i zapamiętać. Oczywiście to, co Jacek mówi przed chwileczką, pomidory, melony, arbuzy, bakłażany, papryki, to są rośliny, które też wysiewa się teraz, powiedzmy w tym miesiącu, ale one są bardzo wrażliwe na chłody. I to oczywiście, wiecie, gdybyście chcieli troszkę pogrzebać, że tak powiem, w informacjach, poszukać jakichś informacji, jeżeli by to były rośliny ozdobne, to na pewno odesłałabym was do encyklopedii albo do Wikipedii, ponieważ w pierwszym zdaniu charakterystyki danej rośliny opisane jest, skąd ta roślina pochodzi. Więc jeżeli wpiszecie pomidor, może nie szklarniowy, ale pomidor, to natychmiast wam wyjdzie informacja, że pochodzi gdzieś, powiedzmy, ze Środkowej Ameryki czy z Południowej Ameryki. To samo z papryką, z ogórki szklarniowe, dynie, fasolki, tak, o tym mówiliśmy
kukurydza. W ostatnim live'ie.
Kukurydza, że to są rośliny, które pochodzą z ciepłych klimatów. No to od razu będziemy wiedzieć, że to będą rośliny, które nie znoszą chłodu. Ale powiem szczerze, że nigdy nie szukałam w Wikipedii kalafiora, więc nie wiem, co jest napisane, skąd pochodzi. Może pochodzi na przykład z kartus.
Nie sądzę, ale to by, no było, co? Co to by było miło. To by było miło.
Ogórki kartuski pochodzą z kartus.
Ogórki kartuskie są bardzo smaczne, ogórki kartuskie. Nawet nie wiem, czy są produkowane w kartuzach. Nie wiem, ale są bardzo smaczne. To kwadra owocu, która trwa do poniedziałku 6 marca. Potem krótka przerwa, 2 dni na to, żeby ogarnąć się i
dom.
Ogarnąć dom i ugotować obiad z Brukselek.
Na te wszystkie kolejne dni. Tak, i tak jak w Śwince, prawda? Jak wyjeżdżał farmer, to żona farmerowi, nie, w drugą stronę, jak farmerka wyjeżdżała, to zostawiała mężowi na każdy dzień jakiś posiłek. To teraz w marcu też powinniście tak sobie zrobić, żeby nagotować na cały tydzień, bo tyle pracy w ogrodzie.
I w słoiki, tak, i potem tylko otwierać słoiki. 8 marca, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, w środę, rozpoczyna się kwadra korzenia. I tutaj będę chciał ciebie zapytać, bo tutaj możemy wysiewać buraki, ale buraki, słuchajcie, tylko do multidoniczek, bo buraki to są takie rośliny półodporne na chłody, tak to nazwijmy. To znaczy one lubią kiełkować, kiedy gleba jest cieplejsza. Więc jeszcze 8 marca prawdopodobnie na te wysiewy do gruntu będzie na nie za wcześnie. Raczej to będzie 8 kwietnia niż 8 marca, bo one potrzebują troszeczkę cieplejszego podłoża niż na przykład pietruszka, pasternak czy marchew. Tak? One mogą być wysiane, gdy jest chłodno, i super będą kiełkowały. Ale tego w tym kwadrze korzenia. Buraki, Cebulę dymkę można sadzić do gruntu bądź pędzić. Tak. To też jest super sposób pędzenie dymki, potem przesadzanie. W multidoniczkach w ziemi sadzimy takie dymeczki, potem przesadzamy ukorzenione do gleby. Pory. Pory w marcu wysiewamy, Katarzyno, te takie wcześniejsze pory, prawda? Nie te późne pory, tylko wcześniejsze pory, które będą do zbioru jesiennego, takiego wczesno-jesiennego, nie wczesno-zimowego, tak. Bo te zimowe pory wysiewamy troszeczkę później, na przykład w kwietniu możemy je wysiewać, to będzie dobry termin wysiewu.
Tak jest. Tak, tutaj warto zaznaczyć przy porach, że wiele warzyw będziemy wysiewać kilka razy w roku. I pory, wyobraźcie sobie, to też są te warzywa. To nie jest tylko sałata, to nie jest tylko rukola, czy bazylia, czy koperek. To nie są tylko takie szybkie plony, jak ja to mówię, ale również na przykład właśnie por. To jest typowa roślina, którą się wysiewa parę razy w roku. Marchew wysiewać można kilka razy w roku, ale znowu pasternaka, seler korzeniowy. To nie bardzo. Także to jest kolejna rzecz, słuchajcie, którą musicie sobie zanotować. Dlatego, jak mówię, warto sobie to wydrukować i po prostu ołówkiem pisać przy tym. Ja jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jeżeli będziecie słyszeli dziwne dźwięki...
To nie ty.
To nie ja. I to nawet nie moje pieski, tylko Albert tam piłuje na gitarze. Słyszę,
super, bo... bardzo dobrze. Niech uczy się chłopak grać na gitarze. Beatlesi przeszli do historii, potrzebna jest nowa kapela.
No, już bardzo dobrze umie.
Rzodkiewki wysiewamy, kalarepkę. Seler korzeniowy pominę, dlatego że tutaj chciałbym ciebie o seler korzeniowy ekstra zapytać. Pasternak powiedzieliśmy, on długo próbuje kiełkować. Nie zniechęcajcie tak. się, jeśli wysiejecie i nie będzie wschodził, bo on długo czeka i myśli, i zastanawia się, czy to wychodzi, czy nie wychodzi. Przecież jestem tradycyjną potrawą Wielkiej Brytanii na Boże Narodzenie, to po co ja będę się tak śpieszył?
Z Brukselką.
Zaczekam trochę, prawda? Pietruszka korzeniowa, marchew. Możemy także sadzić ten czosnek jary, czosnek wiosenny do gruntu. I jest też taka rubryczka pędzenie dali, ale najpierw, jeśli pozwolisz, to o seler korzeniowy, bo z selerem korzeniowym jest dużo nieporozumień, jak go należy traktować po skiełkowaniu. Czy on jest rośliną, która może pójść do chłodnego pomieszczenia, do szklarni, czy należy mu jednak mimo wszystko zapewnić ciepło i zaczekać z tymi chłodami do momentu, nie wiem, początku maja, kiedy już będzie w miarę cieplej, a przymrozki nocne, no to trudno przejdą, bo seler, no powiedzmy to, nie lubi specjalnie zimna.
Tak, a właśnie tak z ciekawości wchodzę, żeby zobaczyć, czy jest napisane, skąd jest seler. Ja oczywiście wiem, że to nie jest z kartus, ale tak z ciekawości, rozmieszczenie geograficzne. Europa, Azja Zachodnia, środkowo na Kaukazie, w Afryce, czyli bardzo szeroko, w różnych miejscach. Oczywiście są to miejsca ciepłe. Do czego zmierzam? Do tego, że pomimo tego, że seler wysiewa się dosyć wcześnie i najlepiej, słuchajcie, wysiać go w ten sposób, potraktować go tak, że wysiewać do do tacek i potem go pikować. Mhm. To jest bardzo fajne wyjście, bo to nam troszkę też, przedłuży, tak, ten okres, kiedy on wykiełkuje, a jeszcze nie można go wysadzić do gruntu. Słuchajcie, można też, widziałam, że tak się też robi, po prostu go wysiać do tacek, starać się siać jak najrzadziej, to są dosyć duże nasiona, więc to nie jest trudne, w jak największych odległościach od siebie i później wprost z tych tacek sadzić do ogrodu. Ale tak jak mówisz, Jacku, nie ma co się spieszyć z selerem. Ja uważam, że może, nie wiem, czy musimy czekać aż do 20 maja, ale na pewno trzeba by było poczekać, aż będzie o wiele cieplej niż w marcu, więc na pewno nie można siać selera korzeniowego wprost do gruntu w marcu. Najlepiej robić rozsady i wysadzać do ogrodu na przełomie, powiedziałabym, kwietnia i maja.
Tak, z początkiem maja to będzie dobrze. Seler, pomimo że jest warzywem korzeniowym, pomimo że jest stosowany razem z marchwią, z pietruszką, to jednak różni się tymi wymaganiami od marchwi i od pietruszki. On potrzebuje więcej ciepła. Nie lubi, tak jak marchew i pietruszka, chłodnego. On potrzebuje trochę ciepła. I ten ostatni punkt...
Podejrzewam, że seler przyszedł do Polski, przywędrował do Polski trochę później niż tamte No nie wiem. Jestem bardzo ciekawa. Mnie to bardzo fascynuje, kiedy przyszło do Polski.
Włoszczyzna przyszła z Bonu podobno.
No tak, właśnie. To jest bardzo ciekawe.
A jeśli z Bonu, to z Italii.
Tak, to z Włoch. No Włoch, Włoszczyzna, Włoch. Ja ostatnio opowiadałam Anglikom właśnie. Się na mnie patrzyli tak dziwnie, o co mi chodzi z tym Włoszczyzną, ale tak tłumaczyłam. Ale zastanawiam się. Oczywiście jest cieplej we Włoszech. Seller korzeniowy na pewno tam świetnie sobie daje radę. Ale to jest fascynujące, dlatego że pamiętajcie, że w naszym kraju nie było tak strasznie dużo warzyw, jak teraz jest. Tak? Także cieszcie się każdym warzywem, bo nasze prababcie chyba nie miały tak prababcie nie miały tak wyfikanego wyboru.
I w tej rubryce rozsad jest wrzucona dalia. To jest roślina ozdobna, nie warzywko, ale w tym okresie od 8 do 14 można rozpocząć pędzenie dalii. Ja o pędzeniu dalii porozmawiamy pewnie za tydzień, gdy mówić będziemy o marcu w ogóle w ogrodzie ozdobnym, w ogrodzie owocowym, w jagodniku, w sadzie, więc wówczas trochę powiemy też o dalii, a czas na to, żeby zacząć pędzić dalię, jeszcze jest. I mamy potem tę kwadrę od 22 marca, od środy, do 28 marca, do wtorku, kwadrę liścia. I tutaj będzie szaleństwo, czyli będą sałaty. To, co kocham wysiewać, to, co lubię wysiewać, sałaty, musztardowce, cykoria, szpinak, burak liściowy, koperek, natka, rukola. No i potem jeszcze są kapustne, jarmuż, kaletes i kapusta oraz, przerzuciłem, bazylia. Bazylię też będziemy wycinać. Taką najbardziej wymagającą ciepła z tych wszystkich roślin, które wymieniłem, jest bazylia. I o nią trzeba zadbać.
Bazylia, Brazylia, tak jest. Tak, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że chciałam wrócić do tych dali dosłownie na jedną sekundę i powiedzieć, że dalie bardzo pasują nam do warzywnika, ponieważ tradycyjnie dalie uprawiano na zagonach, w rzędach, w warzywniku, jako kwiaty cięte, prawda? Ja kiedyś pracowałam...
Użytkowy taki.
Tak, ja kiedyś pracowałam w ogrodzie ekologicznym w Anglii, w takim ogrodzie pokazowym, w którym pokazywano jakby wycinki z ogrodów z różnych epok angielskich i były i ogrody jakieś tam sprzed tysięcy lat, czy raczej to były nie ogrody, tylko takie naturalne lasy. Były ogrody rzymskie, były ogrody średniowieczne, ale był też właśnie ogród, taka typowa działka przed wojenna i typowa działka powojenna. I zawsze tam w rzędach rosły dalie. Także to mi się bardzo kojarzy z warzywnikiem, także spokojnie te dalie mogą tutaj być. A jeżeli chodzi o kwadrę liścia, to ja się przyznam, że ja już bardzo dużo z tych rzeczy powysiewałam.
Ależ tak, ja także.
I w tej kwadrze liścia tu 22-28 marca, jeżeli wysialiście już w poprzednich kwadrach, czy liścia, czy korzenia, czy jakichkolwiek innych kwadrach, bo przecież zawsze można do jakiejś kwadry się wbić, oby to nie było zaćmienie, bo wtedy raczej nie, to chyba jest najgorsze, to sporo rzeczy było wysianych, to teraz nie musicie tego siać. Rozumiecie, że to po prostu nie ma sensu wysiewać co 4 tygodnie, co 3 tygodnie. Takie rzeczy jak sałaty, rukole, koperek, to raczej 6-8 tygodni niż 4
miesiące
tygodnie,
mniej
czy
3 więcej,
tygodnie.
Tak trzeba by liczyć.
Dokładnie. Także jeżeli już wysialiście niektóre z tych rzeczy, to spokojnie. Ja oczywiście koperek, bo ja zawsze stoję na starcie. Wiecie, koperek ja uwielbiam. Ja już wysiałam koperek do gruntu, dlatego że po pierwsze mam rabaty wzniesione, gdzie podłoże wysycha po zimie o wiele szybciej. I tutaj jest dobrą rzeczą wysychanie po zimie o wiele szybciej, to one nie przesychają, tylko wysychają. A poza tym jestem w Anglii, tutaj jednak troszeczkę jest cieplej niż w Polsce i nie było śniegu teraz w ogóle, na szczęście. I jest troszkę więcej słońca chyba jakoś. Ale i sałaty, i musztardowce, i cykoria, i szpinak, i burak liściowy, i kopry, i natka, i rukola, i jarmuż, i kaletes, i kapusta, i rukiew, to wszystko mogliście już wysiać. A jeżeli nie wysialiście jeszcze, to spokojnie, tutaj to już jest 28 marca, to może w niektórych ogrodach, w których też są rabaty wzniesione, można będzie się też pokusić, żeby na przykład takie rzeczy, które naprawdę wschodzą łatwo, nie trzeba się naprawdę nimi martwić, tylko trzeba pilnować, żeby ich ślimaki nie zjadły, jak wykiełkują. Na przykład właśnie sałaty, musztardowce, cykoria też, ale cykoria wolę zawsze robić na do multiplatów szpinak, koper, rukola, rukiew też wolę do multiplatów, ale właśnie też, które wymieniłam, a takie rzeczy jak również można sałatę, ale bazylia, cykoria, burak liściowy, natka, jarmuszka, letes, kapusta i rukiew, rukiew wodna, nie wiem, czy to o to chodzi, ja tutaj uwielbiam uprawiać rukiew wodną, to wolę zawsze jednak zrobić rozsadę sobie, dlatego że one aż tak łatwo jak szpinak, czy jak musztardowce, czy jak koper, czy sałaty nie wschodzą, tak? A bazylia wschodzi, no ale bazylię nie możecie wysiewać na zewnątrz do gruntu, ponieważ jeszcze jest za zimno. Jak Jacek wspominał, Brazylia jest najbardziej tutaj delikatną rośliną na te liście. Także bazylię do też albo do multiplatów i potem przepikujcie do jednej roślinki, albo przerwijcie raczej, niż nie przepikujcie, tylko przerwijcie, albo do jakichś takich doniczek mniejszych, czy do P9, czy do takich małych, okrągłych i do przepikowania potem do multiplatów. Ale bazylia to tak, to podstawa świata na pewno. Uwielbiam.
Ja zachęcę naszych słuchaczy, żeby szukali różnego rodzaju kolorów w tych warzywach liściowych. One dają przepiękne kolory. W tej chwili jest bardzo dużo kolorowych odmian. Oczywiście zielone też warto uprawiać, na przykład sałaty, ale są różnokolorowe sałaty.
Oj, tak. Buraki, ja liściowe,
buraki liściowe także są różne. Nie, masz New Red Fire ode mnie, która jest kolorową.
Nie, mówię, że mam tylko jedną zieloną. Mam tylko jedną zieloną.
A ja też tylko
jedną. A resztę
jedną.
Mam kolorową. Ja,
to tutaj zgoda. To tutaj zgoda, bo ja mam zieloną.
Ja mam
tylko
Green Salad Bowl.
A ja mam Salad Bowl. To, czyli
no
to samo. U ciebie
tak.
Się nazywa to Green Salad Bowl, a u nas się nazywa... Tak. Można kupić nasiona jako salad bowl, ale red salad bowl to już jest odmiana
red.
Czerwona, barwna, tak. Więc jest rzeczywiście warto mieć. Tak samo z tymi burakami liściowymi. O białych, czerwonych, żółtych ogonkach przeróżne. Ja nie jestem jakoś smakoszem buraka liściowego, więc ciebie, Katarzyno, zapytam, ten biały jest smaczniejszy od żółtego i od czerwonego, czy to nie ma znaczenia?
Wiecie co, powiem wam szczerze, że buraki liściowe uprawia się bardzo często ze względu na ich piękny wygląd zimą, bo one zimą spokojnie w ogrodzie warzywnym nadal są. Uprawia się je dlatego, że można kupić, słuchajcie, buraki liściowe o łodygach czerwonych. Teraz jest taka odmiana peppermint. Ja mam to, mieliśmy tę odmianę, wzgorzałem. Jest takie zdjęcie Marty, która zrobiła nam sesję zdjęciową właśnie tych buraków liściowych, ale samych łodyżek, dlatego że liście były zjedzone przez sarny. Tak, ale tak ładnie wygląda ten kolor. Ona jest taki koralowy, taki bardzo, taki jakby jasna różowa fukcja, bardzo ładny kolor. Są też oczywiście białe, lukulus, bardzo dobre odmiany o białych pędach. I poza tym, że bardzo pięknie wyglądają w ogrodzie, to oczywiście przede wszystkim jest roślina jadalna i też długo może zostać w ogrodzie, więc można ją zjeść też w takim okresie, kiedy mało jest witamin. Liście używa się podobnie jak szpinaku, ale one są troszkę bardziej twarde, w związku z tym trzeba by było je gotować troszkę dłużej.
One są pomiędzy jarmużem a szpinakiem z twardością.
Tak jest, dokładnie, ale można te nogi, no, że tak powiem, te pędy również oczywiście używać w sałatkach. Po prostu dodawać do sałatki jeden taki pęd pocięty na cienkie plasterki, żeby po prostu wyglądało ładnie, ale ma smak taki ziemny, że tak powiem. Jak na przykład dostajecie mieszankę sałat i tam w tej mieszance są buraczki i są takie małe liście buraczków, to one też mają taki smak ziemny. Ja powiem szczerze, że to nie jest jakiś taki smak, który mnie podnieca. Nie lubię tak za bardzo, aż strasznie go. Dlatego tak strasznie bardzo to ja nie zjadam tych buraków liściowych, tylko u nas fankami, ogromnymi fankami buraków liściowych są kury. Naprawdę to jest jedno z ich ulubionych warzyw. I to i kury angielskie, i kury polskie mają podobne upodobania, dlatego że one i wzgorzałem, i tutaj w Toadpool uwielbiają i my. U nam się rozsiewa burak liściowy tutaj na takich dużych rabatach, gdzie uprawiamy ziemniaki i zostawiamy ten burak liściowy, właśnie lokulus. On po lokulus jest większy od innych, on ma większy przyrost. I później żeśmy w tym roku zauważyli, że ktoś zjada nam ten burak liściowy i podejrzewaliśmy gołębie, jak to zawsze się na gołębie wszystko zrzuca. Ale okazało się, że dwie kury regularnie przecież uciekają nam z kurnika, chodzą, łażą i to one wcinają. Skoro my im nie przynosimy, to one mają to gdzieś, one wychodzą i szukają sobie same pożywienia, biedaki. Także naprawdę jest to jest świetne. No oczywiście burak liściowy można dodawać do smoothie, także można przemycać w taki sposób. Przecież tego nie musimy się temu biadać, tak żeby nam to wychodziło uszami. Wystarczy jeden liść czasami i to już jest bardzo dużo składników pokarmowych, bardzo, bardzo wartościowy. Także fajna roślina, można ją jeść, ale też bardzo pięknie wygląda. Mm-hmm. Polecam.
To prawda, wysiejcie dużo bazylii, to będziecie mieć pesto własnej produkcji, jeśli będziecie mieć dużo liści. Ostatnio widziałem przepis, bo zawsze mam sporo rukoli, widziałem przepis na pesto z rukoli do makaronu, więc...
Ze wszystkiego możesz, więc... nawet z tego buraka liściowego możesz pesto zrobić.
No ale jak to ma ziemny smak? Nie zachęciłaś jakoś tak.
Ziemisty. Znaczy nie ziemisty, bo nie ma, znaczy wiecie, no nie ma tej konsystencji ziemi, tak? Nie chrupie w zębach, tylko po prostu taki smak, jakby się ssało ziemię. Tak mi się wydaje, bo nie ssałam nigdy ziemię.
Jako dziecko kamieni nie ssałaś nigdy?
Nie, ja nie ssałam, ale wiem, że różne dzieci robią różne rzeczy, ale chyba kamieni akurat nie ssałam, ale byłam wystarczająco niegrzeczna, także spokojnie.
Swoje i tak nadrobiłaś. Jeśli idzie o sałaty, rukole, musztardowce, cykorie czy szpinaki, ale nawet burak liściowy, koperek, słuchajcie, natkę, to są warzywa, które możecie wcisnąć wszędzie. To znaczy... Nie musicie mieć specjalnego zagonu, nie musicie przeznaczać jakoś bardzo dużo miejsca na swoich warzywnikach po to, żeby je mieć. Fajnie, jeśli macie takie miejsce, to dobrze. Jeśli dysponujecie tak dużym ogrodem, że możecie przeznaczyć osobny zagon, osobną grządkę na te warzywa, znakomicie. Ale sałaty, te wszystkie musztardowce, cykorie, można je dosadzać pomiędzy innymi uprawami, pomiędzy taki śródplon zrobić. One świetnie będą rosły choćby pomiędzy pomidorami, od których zaczęliśmy dzisiejszy podcast. Będą szczęśliwe, bo te pomidory rosnąc w górę lekko będą cieniować te sałaty i spowalniać nieco, bo nie będzie takim gorąco pomiędzy tymi roślinkami, będą trochę spowalniać, mam taką nadzieję, albo takie doświadczenie, będą trochę spowalniać kwitnienie, albo chęć kwitnienia przez te sałaty. Można spokojnie sadzić pomiędzy kapustami. Dopóki kapusty się nie rozrosną, dopóki się nie rozłożą, czy to będą brukselki, czy to będą kapusty wczesne, późne, czy nawet jarmużec, dopóki one nie rozłożą tych swoich wielkich liści, zobaczcie, ile tam sałat można zmieścić, no bo kapusty trzeba sadzić w no, dosyć dużych odstępach, 40-50 centymetrowych od siebie, żeby
one
się żywiły. Dokładnie. Tak. Dlatego tam można dosadzić wszędzie te warzywa liściowe. I w Polsce dosyć popularna jest sałata masłowa. My z Katarzyną zachęcamy Was do tego, żebyście spróbowali trochę odejść od tej sałaty masłowej na rzecz sałaty liściowej. Liściowej, albo też może trochę więcej kruchej, może trochę rzymskiej sałaty, którą można teraz wysiewać.
Liściowa jest super.
Ale ta sałata liściowa, to jest tak jak czasem mówimy, tam można coś pod tym zębem wyczuć, że się gryzie. Nie to, co z liściową, że jest taka jak bibułka przezroczysta. I to, co jest fajne także w takiej sałacie liściowej, że można zbierać od dołu te liście, które rosną. Bardzo szybko już można zacząć zbierać liście. Nie trzeba czekać, aż będzie jakaś większa główka, tylko od dołu obrywać liście. Ta roślina będzie rosła w górę i wytwarzała kolejne liście. Takie zbieranie liści to macie plon z kilku roślin i też jest bezpieczniej dla rośliny. Katarzyna wspomniała o tych nieszczęsnych ślimakach. Oby w tym roku nie było plagi i oby ślimaki jak najmniej atakowały nasze warzywniki, ale ten odstęp to też jest dla ślimaka już jakaś trudność, że ach, muszę się wspinać na tę łodyżkę sałaty.
Tak, ja bym chciała Wam się podzielić moją z ulubioną sałatą, tylko właśnie szukam nazwy po polsku jej.
No mów.
I to jest najśmieszniejsze jest to, że to jest, ona jest bardzo wyfikaną sałatą masłową. Ale to jest taka sałata masłowa.
Naklapiana?
Ona się czasem nazywa głowiasta masłowa, mhm. Ale moim zdaniem ona jest po prostu superior. Ona jest po prostu super ekstra wyfikana sałata masłowa. Nie ma, wiecie, to jeszcze pamiętajmy o tym, że te sałaty masłowe, które sprzedają w marketach czy w sklepach, to w ogóle są uprawiane w całkowicie sztuczny sposób, więc te sałaty masłowe uprawiane na zewnątrz będą i tak będą o wiele lepsze, tak? Jeszcze to nie jest tak, że się rozpływa całkiem w ustach, tak jak się rozpływają te właśnie, jak Jacek wspomniał, no powiedzmy masłowe z marketów. Ta się nazywa Marvel of Four Seasons. Tak, ona ma takie, ona nie jest nakrapiana, bo nakrapiana jest ta, którą od ciebie mam nasiona. Ona się nazywa Freckles, się nazywa. Którą nasiona mam, troszeczkę wzięłam od z twoich, dobrze mówię, bo ty miałeś, prawda, taką. Ale ta, i tam są faktycznie nakrapiane i jest przepiękna. I też jest w sumie taka sama smaczna, ale ta jest, ma troszeczkę fioletowe, takiego purpury i troszeczkę zielonego. Ona jest po prostu, ci co ją znają, uprawiają, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Tylko, że oczywiście niestety tą sałatę trzeba całą wziąć do sałatki,
całą
tak? Nie można tak, całą główkę. Ale ona jest po prostu przepyszna, uwielbiam ją. One są to duże główki, są po prostu aż nie mogę się doczekać.
Ale
oczywiście
sałata liściowa to jest właśnie to, że się zbiera. Katarzyno, tak. Ty musisz wysiać, bo wiem, że wzięłaś trochę nasionek tego New Red Fire.
Już wysiałam.
I
kochani,
to jest super sałata, polecam ją bardzo serdecznie. Na szczęście mam swoje nasiona.
Udało mi się. No, bardzo prosto, prawda? Jest zdobyć.
Udało mi się nie tyle zdobyć, co udało mi się wyhodować, bo to już jest hodowla, nawet nie uprawa. Zostawiłem po prostu, pozwoliłem swoim sałatom New Red Fire w ubiegłym roku zakwitnąć, zakwitły. Nie mają jakoś oszałamiających kwiatów. Zachwytu wielkiego być może nie ma, ale pięknie wyglądają takie kolumny strzeliste, a na końcach rozczapierzone na zegonach. Ściąłem późną jesienią, przechowałem w garażu. Nasiona sałaty nie obsypują się łatwo, w związku z tym przetrwają każde leżenie i układanie, czy zwisanie nawet głową w dół. I w tej chwili wysiewam i kiełkuje mi swoja sałata.
Ależ na pewno będzie cudownie kiełkowała, ponieważ zawsze mówię wam, że takie własne nasiona są najlepsze. One są najbardziej żywotne. Także fantastycznie, Jacku, gratuluję i czekam na kolejną dostawę nasion dla mnie.
Ale bardzo proszę. Ale
ale już nie musi być w tej części, w tym półroczu. To może być już w następnym półroczu.
Tak?
tak, bo teraz mam.
Na lato, tak? Jednym słowem, do wysiewu letniego na zbiory jesienne.
Tak, albo wiesz co, w sumie jak będziesz zgorzałem, to możesz podrzucić przy okazji, ponieważ zgorzałem nie mamy tego, tylko tutaj w Teutpol mam. Będziemy tacy międzynarodowi, Jacek, wiesz, z tymi naszymi nasionami.
Dobrze, ale Katarzyno, i jeszcze na zakończenie, bo ta kwadra, która zacznie się 30 marca, kwadra owocu, gdzie będziemy wysiewać pomidory, no to jeszcze odcinek zrobimy ekstra w marcu. Na koniec chciałbym ciebie podpytać o jarmurze. Bo jesteś po prostu jarmużożercą, nie wiem jak to nazwać, chyba tak. Twoje kury też lubią jarmurze, z tego co wiem.
Tak. Ale wolą
wolą buraka liściowego. Buraki. Gdybyś powiedziała trochę o uprawie jarmużu.
Jarmuż, super łatwa roślina, naprawdę. Już tak jak nie boi się chłodów, więc już u mnie w moim ogrodzie jarmuże są wysiane. Dwa moje ulubione jarmuże, bo mam dostęp do różnych odmian, to jest zawsze Nero de Toscana, czyli ten czarny toskański i Russian. I one są różne, Red Russian albo Ragged Robin, one mają dużo nazw, ale ogólnie to jest ten, tak się przyjmuje, że to jest nazwa jarmuż rosyjski. On został odkryty przez Kanadyjczyków, przez ludzi w ogóle z Północnej Ameryki, przez Alaskę, do Alaski trafiło z Syberii, więc stąd jest ta nazwa rosyjski, tak? Ale to nie jest jakoś tak, że wiecie, to jest bardzo, bardzo skomplikowana i ciekawa historia, jak ten jarmuż trafił w nasze ręce. Rosyjski Syberii to oczywiście oznacza, że jest bardzo odporny, dlatego spokojnie można uprawiać w każdej temperaturze. Najbardziej nie lubi mokrej zimy, ale w ogóle nie ma problemu z mroźną zimą. Znowu jarmuż Nero de Toscana, tak jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z cieplejszych regionów naszego kontynentu, z Toskanii. I powiem wam szczerze, że on faktycznie tutaj, nawet w Anglii, czasami zimą jest mu ciężko, dlatego że jarmuż to jest taka bestia, jak mówiliśmy przed chwileczką o porach, to przy jarmużu jest podobnie. Można wysiewać go co jakiś czas, co kilka miesięcy, tak? Nie tak jak, no chociaż sałata to też kilka miesięcy, prawda? I wtedy możemy mieć jarmuż i latem, i jesienią, i zimą, i wiosną. I na dobrą sprawę można by było nawet go zostawić, ten sam egzemplarz, przez cały rok. I pewnie dawałby jakieś liście, ale żeby mieć najlepsze zbiory, to warto dosiewać, tak? Mieć takie sukcesywne wysiewy. Można wysiewać, tak jak mówię, już nawet w drugiej połowie lutego, dlatego że to jest roślina, która nie boi się chłodów. Jak on wykiełkuje, ja wysiewam do niczek P9 i jak wykiełkuje, to go pikuję do multiplatów. Pikowanie dla jarmużu jest bardzo dobre, ponieważ można go troszkę głębiej posadzić, on się lepiej ukorzeni, poza tym takie dotykanie, no ja nie dotykam rękoma korzeni, no ale te korzenie dotkną czy ziemi, czy czegoś, one na pewno w ten sposób też się wzmocnią, nie złamią się, ale wzmocnią przy pikowaniu. I później ten jarmuż bardzo ładnie, szybko rośnie, jest taki, to jest bardzo satysfakcjonujące, ponieważ jest bardzo ładną sadzonką, bo każdy jarmuż będzie też już w fazie sadzonki miał inne liście, także ślicznie to wygląda. I później, słuchajcie, jak tylko widać, że w multiplatach na dole wychodzą pierwsze białe korzonki, tak, że on się już porządnie tam zadomowił, ukorzenił, jak tylko pogoda na to pozwala na zewnątrz, to spokojnie od połowy marca można wysadzać go do gruntu. Wiadomo, że jeżeli okryjecie sadzonki na zewnątrz, na przykład albo taką siatką gęstą, albo agrowłókniną wiosenną, no to on będzie szybciej, lepiej rósł. I później na dobrą sprawę, jeżeli ten jarmuż nie wyrośnie na jakieś wielkie 1000 metrów, bo czasami jarmuże są wysokie i wtedy to już jest problem, ale póki są one niskie, to warto je przykrywać cały czas, dlatego że one nie muszą mieć dostępu do owadów, które będą je zapylać, bo tam nie ma co zapylać, ale za to nie będą miały dostępu do, wiecie, do bielinka, do mszycy, do różnych innych świnstewek.
Mączlika.
Tak najbardziej, który właśnie atakuje kapustę. I będzie to bardzo czysta, ładna uprawa. Także spokojnie można go pozostawić przykrytym przez cały sezon, tylko wtedy pamiętajcie, że pod agrowłókniną i pod siatką jest troszeczkę bardziej sucho, dlatego warto zadbać o wilgoć takiego podłoża. Tak, zaglądajcie tam chociaż, zobaczcie, czy tam nie jest jakoś przesuszone bardziej. Chociaż na zagonie obok jest wilgoć, to niekoniecznie na tym zagonie będzie wilgoć z tego względu właśnie, że jest przykryty. Także spokojnie przez cały sezon można go ukrywać. Bardzo lubię wysadzać pomiędzy rzędy jarmużu sałaty, rukole, rzodkiewki, koperek, jakieś kwiaty, nagietki, nasturcje, dlatego że kapusta faktycznie ona, i również kalafior, one będą miały ogromne liście, szczególnie kalafior, ogromne liście, dosyć niskie rośliny w porównaniu z jarmużem. W związku z tym one faktycznie rozepchają się w końcu i te uprawy pomiędzy rzędziach, one nie będą miały już racji bytu, będzie trzeba szybko je zjeść, ale przy jarmużach na dobrą sprawę można przez cały czas uprawiać coś na dole. Prawda? Przy nasadzie.
Tak, tym bardziej, że można potem zbierać liście od dołu, w związku z tym one są tak, można powiedzieć, podkrzesane. Te dwie odmiany, które Katarzyna wymieniła, czyli Nero di Toscana i jarmuż rosyjski, warte jest podkreślenia, że one mają takie delikatniejsze liście niż ten tradycyjny, zazwyczaj jarmuż, który można kupić na ryneczkach czy w sklepach. Ten tradycyjny to ma takie twarde liście, najczęściej to są karbowane, różne kolory, zielone, czerwone, ale karbowane takie twardawe liście. Rosyjski to ma w ogóle delikatne listki, a Nero di Toscana ma takie jak kapusta troszeczkę, z tym, że nie ma tak twardych tych liści, ale taka młoda kapustka, opowiedziałbym szybciej ten Nero di Toscana. I jest piękny, bo ma takie pióra w zasadzie, można by było powiedzieć, tak. Takie odwrotnie ja liście odwrotnie jak gruszka skomponowane.
Tak, bardzo to są ładne rośliny w ogrodzie. Można je pięknie skomponować z bazylią na przykład purpurową albo z kwiatami. Totalną taką klasyką jest pomieszanie na zagonach warzywniku albo jarmużu Nero de Toscana, albo też tego rosyjskiego z nagietkiem. Tak, ten nagietek ma piękny pomarańczowy kwiaty.
U ciebie w ogrodzie to jest, pięknie
to
wygląda.
One razem wyglądają naprawdę bosko. Myśmy jeszcze do tego mieli szałwię otwartą, ta szałwia taka jednoroczna, niebieska po polsku. Szałwia powabną. Tą błękitną, niebieską, blue. I ona też super wyglądała w tym połączeniu. No, takie kolory mocne, nie należy się tego bać i eksperymentować. Niektóre rzeczy zjecie, niektóre rzeczy sobie wstawicie do wazonika, a te liście Nero de Toscana pięknie wyglądają w aranżacjach kwiatowych.
To prawda, jako ozdobne bukiety. O.
Tak jest.
Kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo ci, Katarzyno, dziękuję. Umawiamy się na tydzień, że dalej będziemy kontynuowali ten marzec w ogrodzie ekologicznym. Te warzywa wydawały się być na tyle ważne, że poświęciliśmy, jak widzicie, cały osobny odcinek tylko tym warzywom, które w marcu będziemy wysiewali, które będziemy pielęgnowali. Część będziemy już być może, to jest właśnie takie chciejstwo moje, wysadzali do gruntu. Bardzo bym chciał wysadzać do gruntu. Sprawdzam kalendarz, a sprawdzam, jak było w latach ubiegłych. Bardzo chciałbym zacząć wysadzanie do gruntu jakiś rozsad w połowie marca, ale patrząc na doświadczenia z ostatnich lat, zazwyczaj to już była raczej druga połowa marca niż bliżej połowy marca. Więc pewnie koło tej kwadry liścia, czyli pewnie koło 28 marca zacznie się pewnie dopiero wysadzanie, bo śnieg jeszcze u nas, słuchajcie, leży. Także to nie są żarty.
To nie są żarty. Ja wiem, że jeszcze tutaj trochę was męczy w Polsce ta zima, przeciąga to wszystko, ale wiem, że w szkółkach, w centrach ogrodniczych pojawiło się już mnóstwo roślin do wiosennych i ja już nie mówię o warzywach, bo warzyw nawet w Anglii jeszcze nie ma. Ja prawie co dwa dni jeżdżę do szkółek i patrzę, czy może są już sadzonki warzyw, bo ja oczywiście nie tylko wysiewam, ale jeszcze muszę wszystko mieć dookoła, co sprzedają, bo jestem też taka chciejska. Ale bardzo dużo dochodzą do mnie już tutaj wieści. Dostałam dzisiaj kupę zdjęć z Warszawy. Jakie piękne rośliny, już ciemierniki, takie...
Ach, pełno jest tego.
Bratki, małe, duże, jakieś prymulki, już wszystkie rośliny cebulkowe, jakie tylko chcecie, pędzone. I do czego zmierzam? Że z tych roślin można robić piękne kompozycje, naprawdę przepiękne kompozycje na wiosnę. Można się pozbyć tego, co było jesienią, zimą i dużo osób próbuje to zrobić, ale też chciałam was przestrzec, żebyście chwileczkę poczekali, bo faktycznie teraz jeszcze jest mroźnie. Ale do czego zmierzam? Chciałabym was serdecznie zaprosić na bardzo fajny webinar, który odbędzie się 8 marca w Dzień Kobiet, więc można sobie swojej kobiecie podarować w prezencie bilet na ten webinar. Słuchajcie, webinar z bardzo ciekawą osobą, z głównym ogrodnikiem, się czasami mówi starszym ogrodnikiem z ogrodu Sissinghurst, ze słynnego ogrodu Sissinghurst w Kent i on jest właśnie mistrzem odrobienia przepięknych donic. I on podczas tego webinaru będzie opowiadał o wiosennych i letnich kompozycjach w donicach. Troy Scott Smith. Słuchajcie, na webinar trzeba kupować bilety, i on będzie po polsku. Później będzie możliwość, słuchajcie, zadawania pytań Trojowi.
W trakcie będzie można wpisywać te pytania.
Także to też fantastyczna sprawa.
I on będzie odpowiadał po zakończeniu tej części pokazowej, tak to nazwijmy,
tak,
wykładowo-ćwiczeniowo-pokazowej, będzie odpowiadał na pytania.
Tak, będzie sporo, bo dostałam, przysłali mi te zdjęcia, będzie naprawdę sporo pięknych zdjęć i mnóstwo różnych pomysłów, kompozycji właśnie.
Dobrze, to powiedz, gdzie należy zajrzeć, żeby się zapisać.
To ja osobiście też tam będę. Słuchajcie, Garden Masterclass Polska, tak? Wpisujecie sobie w przeglądarce Garden Masterclass Polska, a potem wchodzicie w webinaria i tam zobaczycie, co jest, co się szykuje. Wiecie, to jest coś nowego u nas w Polsce. To jest coś, co możecie, że tak powiem, z pierwszej ręki angielskich, amerykańskich, czy jakichś niemieckich, czy holenderskich ogrodników i projektantów, z pierwszej ręki, że tak powiem, od nich usłyszeć o tym, jak pracują, jak coś robią. I to jest, wydaje mi się, że bardzo, bardzo wartościowe, ponieważ oczywiście w Sissinghurst ta tradycja obsadzania donic to jest bardzo, bardzo dawna. No i to jest ogród, wiadomo, w którym też, no teraz to jest tam panią na Włościach, że tak powiem. Oprócz tego, że należy do National Trust, to zamek jest we Włościach słynnej Sary Raven, która jest królową różnych kolorów. Nie wiem, czy akurat ona z Trojem współpracuje. Nie mogliśmy tego ostatnio z Noelem Kingsbury stwierdzić, czy tutaj ona macza swoje palce w tych kompozycjach, ale jak wiadomo, ona też robi przepiękne kompozycje w donicach. Także wydaje mi się, że akurat ten webinar będzie szczególnie fajny. Zapraszam Was, ja na pewno będę.
Katarzyna na pewno będzie. Ja zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli do sklepu Katarzyny, wyszukajcie sklep Katarzyna Bellingham i żebyście mogli się jeszcze, jeśli macie ochotę, tak jak Katarzyna mówiła, że jeździ tam dookoła ogrodnic i szuka jakichś sadzonek warzyw, i jeszcze w sklepie jest sporo sadzonek warzyw, które będą dostarczone pocztą bądź do odbioru w ogrodzie Katarzyny na początku maja, więc w tym momencie, kiedy powinny trafiać powoli do gruntu albo gdzieś powoli zacząć być hartowane, by trafić do gruntu, czy to do szklarni. Myślę o pomidorach, myślę o paprykach, o ogórkach. Nie wiem, czy melonów już chyba nie ma, arbuz być może jeszcze został. Jest wiele warzyw, jak również roślin ozdobnych jest bardzo dużo w sklepie Katarzyny, więc zachęcamy Was, zajrzyjcie tam również, zobaczcie.
Tak, jest sporo pomidorków i to takich naprawdę super odmian. Jest jeszcze Fluvita, jest tutaj Dasher. Słuchajcie, Dasher to jest super odmiana, bardzo, bardzo Wam polecam. Także jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to możecie zawsze podpytać nas albo podczas live'ów w poniedziałki o godzinie 20.
To jak masz otwartą stronę, to podaj adres tej strony w takim razie jeszcze tylko.
ogrodbellingham.redcard.pl
i zapraszamy. Dziękuję Ci, Katarzyno. Nie słychać gitary, więc wszystko było dobrze. Koty nie przeszkadzały, psy nie szczekały.
Dziwne, to aż dziwne.
Gitary też nie było słychać, więc zobacz, jak spokojnie udało nam się nagrać ten podcast.
No psy na chwileczkę wbiegły, ale wybiegły. Wbiegły, ale wybiegły. Poczułam tylko zapach jakiegoś szamponu, bo chyba musiały być kąpane, ponieważ jest u nas tak teraz mokro i błociście, że tak powiem, błotniście, że one za każdym razem trzeba je szorować. Ale to nic, bo to jest przyjemność.
Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy Wam, kochani. Do usłyszenia.
Pa, pa.